pomorzanie polskiej niepodległości.
Pójdziemy inną ścieżką, dlatego że, tak jak wspomniałem, te ciągi komunikacyjne na przestrzeni dziesięcioleci uległy dużej zmianie.
Witam Państwa, Anna Rębas. Dziś zapraszam Państwa na spacer śladami Józefa Piłsudskiego w gdańskim więzieniu przy ulicy Kurkowej. Piłsudski spędził tu w 1917 roku kilka dni. Odwiedzam w tych dniach areszt na Kurkowej, zaglądam do dawnej celi marszałka. Moim przewodnikiem jest Waldemar Kowalski, kiedyś wicedyrektor aresztu, dziś pracownik Muzeum II Wojny Światowej. Piłsudski jako generał dostał jednoosobową celę z oknem i żelaznym łóżkiem. Razem z nim trafił tutaj do więzienia przy Kurkowej Kazimierz Sosnkowski, jego adiutant. Cele, w których przebywali więźniowie Piłsudski i Sosnkowski, nie były duże. Około 5 kroków wzdłuż i 3 wszerz. Co jeszcze? Niewiele. Beton, cegły i żelazo.
Znajdujemy się w tej chwili w pawilonie centralnym na oddziale drugim i jednym z ciągów, tak zwanym ciągiem spacerowym, przejdziemy w tej chwili do oddziału 5, gdzie w 17 roku była wydzielona część więzienie jako więzienie wojskowe, podlegające sądowi wojskowemu.
Piłsudski z Sosnkowskim z Warszawy do Gdańska przyjechali pociągiem w nocy z 22 na 23 lipca 1917 roku. Oczywiście pod eskortą w asyście uzbrojonych Niemców. Nie wiedzieli, dlaczego ich aresztowano. Nie dowiedzieli się tego w trakcie podróży. Jechali do obozu jenickiego w twierdzy Wisłoujście. Tyle usłyszeli od konwojentów. W trakcie jazdy pociągiem zaprowadzono ich do wagonu restauracyjnego, zjedli posiłek, jechali okrężną drogą dosyć długo przez Piłę, Poznań, Chojnice i Tczew.
Te galerie, tak jak są tutaj kształt, to jest wszystko tak, jak był tutaj Piłsudski. Zresztą nawet te barierki, które tu ma pani przed sobą, o które się w tej chwili opieramy, to są stare barierki kute z 1904 jeszcze roku, kiedy w tym kształcie ten budynek powstawał. Zmieniły się jedynie ciągi komunikacyjne.
Do celi, w której siedział Piłsudski, wchodzimy tutaj tym głównym wejściem od ulicy Strzeleckiej.
Podchodzimy pod bramę, to jest brama wewnętrzna już więzienia, natomiast...
Ale innego wejścia nie ma, tym głównym.
Nie. Do roku 1946 była to brama główna i tutaj podeszli, to tu nad tą bramą Sosnkowski odczytał ten napis Gericz Gefeingnisia, więc tu pozyskał informację, że trafili do pospolitego.
I my idziemy teraz dokładnie tą drogą, tak?
Tędy musieli iść. Innej możliwości nie było. Nawet te bramy, które dzisiaj tu mamy, te kolejne, które się otwierają i te, które są przed nami, są to bramy współczesne, ale stylizowane na wzór bram z roku 1904. Zresztą jedna z nich, bo wtedy więzienie było mocno przebudowane. Podejdziemy tutaj w lewo na chwilę. A tam nie będziemy już chodzili, bo tam już trochę te miejsca komunikacji się zmieniły po kolejnych remontach. Zakładam, że również trafili przez tą bramę i tędy doszli do magazynu. To jest oryginalna brama z 1904 roku, brama kuta. Te wszystkie pozostałe są robione właśnie na wzór tej bramy. Także tędy weszli i tędy później byli prowadzeni do oddziału. Niestety ciągi komunikacyjne ulegały zmianie i w czasie, kiedy oni tu byli w roku 17, jeszcze prowadziły na poszczególne kondygnacje kręcone schody, takie no, spiralne. W tej chwili nie ma, ten układ komunikacyjny jest inny.
Więzienie ma dwie wyraźne cechy zasadnicze, które, gdy się odrzuci wszystkie inne dodatki, streszczają się w sposób nadzwyczaj prosty. Mianowicie więzienie jest po to, aby było ludziom przykro. Dla przyjemności nikogo do więzienia nie wsadzają. Przykrym jest dlatego przede wszystkim, że jest to ograniczenie swobody materialnej do minimum, ograniczenie swobody ruchu do niewielkiej przestrzeni przeznaczonej jako miejsce zamieszkania w więzieniu, to znaczy miejsce ograniczone 4 ścianami, szerszymi czy mniejszymi drzwiami, wiecznie zamkniętymi, oknem zakratowanym. Oto jest więzienie. Józef Piłsudski.
Musimy jednak zatrzymać się na chwilę w czasie, kiedy tutaj przyjechali i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego aresztowano Piłsudskiego i Sosnkowskiego. Piłsudski był doskonałym strategiem i w 1917 roku zdawał sobie sprawę z tego, że I wojna światowa idzie ku końcowi. Doskonale oceniał sytuację. Widział ruchy rewolucyjne w Rosji. Widział też, zdawał sobie również sprawę z faktu, że po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny również Niemcy mogą przegrać. Nie chciał więc w związku z tym, aby jego legioniści daremnie przelewali krew dla tych zaborców, czy rosyjskiego, czy niemieckiego. To, że utworzono w 1916 roku, w listopadzie, czy proklamowano w zasadzie chęć utworzenia przez cesarzy austro-węgierskiego i niemieckiego Królestwa Polskiego, było to tylko zapowiedzią. Piłsudski wiedział, że tak naprawdę motywem tej decyzji było to, aby pozyskać polskiego żołnierza do Polnische Wehrmacht. Niemcy zakładali, że mogą nawet 800 tysięcy polskich żołnierzy w ten sposób pozyskać i rzucić ich na front. Piłsudski tego nie chciał. Był przekonany, tak jak już wspomniałem, że I wojna światowa idzie ku końcowi, że zarówno Niemcy, jak i Rosjanie przegrają, a to było w interesie Polski, w tym widział szansę na odrodzenie się polskiej niepodległości. Spodziewali się tego aresztowania i tak się też stało w sobotę 22 lipca 1917 roku. Do mieszkania Piłsudskiego przybyli żandarmi, aresztowali go, przewieźli go na dworzec wiedeński w Warszawie. Z kolei Piłsudskiego aresztowali agenci cywilni, również przewieźli go na dworzec wiedeński. Piłsudski już tam był, już tam oczekiwał.
Jako więźniowie specjalni, opowiada Waldemar Kowalski, w Gdańsku byli traktowani z należytym szacunkiem. Udostępniano im prasy, książki, a nawet pozwolono zachować własne ubrania. Dostarczano im też posiłki z restauracji.
Wchodzimy do celi, w której to z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, graniczącym niemal z pewnością, przebywał w 1917 roku przez okres tygodnia Józef Piłsudski. Ta cela trochę inaczej dzisiaj wygląda niż poprzednio. No chociażby mamy tylko tutaj atrapę namalowanego okna na ścianie, a to z tego względu, że w latach 70. to okno było w takim załomie murów i po prostu wyrównano i ta cela stała się celą ślepą i dzisiaj jej już nie ma. Według przekazów wszelkich Piłsudski był w celi specjalnej, dzisiaj powiedzielibyśmy dla VIP-ów może, która to była troszeczkę się różniła od cel pozostałych. No, Sosnkowski przebywał w celi, gdzie to okienko było na przykład dużo, dużo mniejsze, ale pozostałe rzeczy mogły być w tym czasie takie same. Łóżko, które tu było wówczas też trochę inne, bo było składane na ścianę, podobnie stolik. To uległo później zmianie, już nawet później w 1935 roku, kiedy przebywała tu Maria Johanna Wielopolska. Ten kształt czy wyposażenie celi uległo również trochę zmianie. Więzienie w tym czasie się też modernizowało, bo w okresie od 17 roku do 35 roku, tak jak idąc szlakiem więziennym Piłsudskiego, pisarka Maria Wielopolska właśnie tutaj dotarła, to cela była skanalizowana, już więzienie było skanalizowane, a w czasie, kiedy siedział tu Piłsudski z Sosnkowskim, to w celi znajdowały jeszcze się tak zwane parasze. To są takie wiadra z rosyjskiego nazywane parasze do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych. No, cela wówczas nie była jeszcze zelektryfikowana. W 1935 roku, kiedy była tu właśnie wspomniana pisarka Wielopolska, cele były również zelektryfikowane i wówczas już to zwisała tutaj nawet lampa elektryczna. Ta cela była nieco większa, trochę inaczej wyposażona, wykończona, bo chociażby nawet z późniejszych przekazów czy zachowanych szczątkowych czy zachowanej szczątkowej dokumentacji kwatery mistrzowskiej w odróżnieniu od innych celów, na przykład tu w tej celi było lastryko, a w innych inne cele były po prostu wylewane asfaltem. Także tu przebywał Piłsudski. Sosnkowski przebywał na tym samym oddziale, jednakże już tutaj z taką aż dokładnością czy z takim prawdopodobieństwem tej celi nie możemy wskazać. Jedynie wiemy, że siedział po przeciwnej stronie korytarza, bo tylko tyle zaznacza w swoich wspomnieniach.
Jak Piłsudski tutaj przebywał, miał kontakt z innymi więźniami?
Nie. Piłsudski był separowany od wszystkich. Był również oczywiście separowany od Sosnkowskiego. Absolutnie był izolowany i separowany. Ta izolacja i tutaj w Magdeburgu bardzo niekorzystnie wpływała na jego psychikę. Skarżył się na to w oficjalnych pismach, pisząc odwołania do sądów. Wręcz domagał się, jak pisał, każdego sądu, niech on będzie najsurowszy, najtwardszy, ale żeby wiedział, jakie ciążą na nim zarzuty, dlaczego jest pozbawiony wolności, aby zapadł jakikolwiek wyrok, nawet najsurowszy, ale żeby był wyrok.
Byłem w tym więzieniu nadto w wyjątkowych warunkach. Do mnie nie chciano stosować wszystkich przepisów więziennych. Trzymano mnie jako wyjątkową osobę w twierdzy magdeburskiej, w zupełnej izolacji, dając mi za to wiele wygód i wielką swobodę więzienną. Trzymano mnie jako generała. Dano mi 3 pokoiki, ogródek do rozporządzenia, ordynansów itd. Miałem zatem najswobodniejsze więzienne życie, o jakim można było marzyć. Tak pięknie nie trzymano mnie nigdy w Rosji. Lecz przedtem przewieziono mnie przez 4 więzienia, wcale nie generalskie. Przypatrywałem się więc temu, jak to jest u Niemców. Jest tam brutalne obejście nakazane, musowe, dlatego by utrzymać porządek i karność. Lecz poza tym chęci męczenia człowieka, chęci zadawania mu strachu, chęci robienia mu jakichkolwiek specjalnych przykrości nigdy nie spostrzegłem. Trzeba się trzymać przepisów wywieszonych na ścianie, czego w Rosji nigdy nie było. Także z chwilą, gdy się przeczytało te przepisy na ścianie, każdy w Niemczech umie czytać, to się już wiedziało, czego się trzymać. Każdy tam urzęduje. Urzęduje dozorca, urzęduje i więzień siedzący w więzieniu. Każdy obowiązany jest spełniać przepisy. Byłem specjalnie zdumiony, gdy siedziałem w szpandawie pod Berlinem.
Także ta izolacja, ta samotność na pewno miały bardzo duży wpływ na niego, no ale był to też czas, o czym wspominał, czy mówił, kiedy mógł sobie wiele rzeczy poukładać, kiedy mógł poświęcić ten czas na refleksję, na wspomnienia. Bardzo często wracał w tym okresie chociażby do wspomnień dzieciństwa, do wspomnień z Wilna i tak jak później to mówił, te wspomnienia Wilna pozwalały mu w tych najcięższych chwilach przetrwać. Pozwolono im na przykład pozostać w odzieży, w jakiej byli. No wiemy, że Piłsudski był w mundurze brygadiera, natomiast Sosnkowski był w garniturze cywilnym. Co dalej? Pozwolono im również zabrać książki, które mieli z sobą. Sosnkowski miał kilka książek ze sobą w swoim bagażu, zabrał je do celi, jak później wspominał. Nigdy później nie przeczytał z taką pieczołowitością tak dokładnie tych książek, które pozwolono mu zabrać do celi. W trakcie pobytu tutaj mieli również możliwość wychodzenia raz dziennie na półgodzinny spacer. Piłsudski korzystał z tego regularnie, Sosnkowski z tego spaceru starał się raczej nie korzystać.
No widzimy ten spacerniak, chodzili?
Nie.
Tutaj, a jest dzisiaj w ogóle jeszcze?
On jest od drugiej strony. Był to spacerniak, który w późniejszym okresie przylegał murem do muru granicznego z komisariatem generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w okresie wolnego miasta Gdańska. No obecnie jest to budynek budynek Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Także na tym spacerniku właśnie Piłsudski zażywał tego regularnie, tego relaksu półgodzinnego w ciągu dnia. No i jeszcze jedna ważna, wydaje mi się, ciekawostka. Kiedy byli tu przyjmowani, zapytano ich, czy chcą się żywić z kuchni więziennej, czy też z zewnątrz. No, jako że się spodziewali aresztowani, mieli na tą okoliczność zarezerwowaną pewną sumę pieniędzy przy sobie. No i Piłsudski zdecydował, że będą się żywili z zewnątrz i tak się stało. Posiłki im były donoszone 3 razy dziennie, regularnie, bezpośrednio do celi, jak to wspominał jeden ze strażników, aby ktoś nie uszczknął i tak nie za dużych porcji. Te posiłki były przynoszone z restauracji hotelu Wanselow przy targu Siennym. Ciekawostką jest również to, że Piłsudski otrzymywał wino do posiłków obiadowych. No i tak jak mówią te relacje, do których udało się dotrzeć, no wypijał butelkę wina do 2-3 obiadów. Czy jest to dużo, czy nie? No można powiedzieć, że zdrowotne raczej takie porcje. Mieli możliwość również otrzymywania prasy. Prasa za ich pieniądze oczywiście była codziennie zakupowana z kiosków tutaj w Gdańsku, donoszona im do celi. No i to jest istotne dla dalszej również tej historii, dlatego że 3. czy 4. dnia pobytu Piłsudski wyczytał w prasie niemieckiej, która została mu dostarczona, informacje o zarzutach, które podstawą były ich aresztowania. Zarzuty były absolutnie absurdalne, nieprawdziwe. Zarzucano mu w prasie, że znaleziono u niego fałszywy paszport, przy pomocy którego chciał się przedostać do Rosji i stamtąd prowadzić wrogą działalność przeciwko Niemcom. On owszem rozważał, czy nie uciec na teren Rosji i tam, czy nie byłoby mu łatwiej kierować oporem przeciwko okupantom, ale ostatecznie tego zaniechał i na pewno takiego fałszywego paszportu nie miał. Bardzo się tym zirytował. Wezwano dowódcę tutaj wojskowego w więzieniu. Odbył z nim długą rozmowę i skutkiem było to, że napisał protest, ostry protest do generała von Besselera, który błyskawicznie został przekazany do Warszawy. No i na skutek tych wszystkich działań podjęto decyzję o zabraniu ich stąd w głąb Rzeszy. Byli tu przez tydzień. Po posiłku obiadowym w sobotę 29 lipca nakazano im się spakować. Najpierw wyprowadzono Piłsudskiego, później Sosnkowskiego. No tu już niestety, jak wspomina Sosnkowski, to przejście na dworzec nie było tak spokojne, tak miłe, jak poprzednio przy zapachu lip, przy ciepłym wieczorze, a to dlatego, że był prowadzony przez żandarmów, był w odzieży cywilnej, no i spotkał się z agresywną postawą mieszkańców Gdańska, szczególnie na dworcu, gdy oczekiwali na pociąg. Do tego stopniu ta agresja się nasilała, że w pewnym momencie musiała nawet interweniować żandarmeria, aby tą ludność uspokoić.
Po tygodniu Piłsudski i Sosnkowski opuścili areszt. Udało im się to głównie dzięki przebiegłości Alojzego Rapiora. Był to Polak, który był tłumaczem i sekretarzem Sądu Wojennego w Gdańsku. Przeczytał akta leżące na biurku, zanim dotarł do nich sędzia, prezes sądu. Tłumacz w Sądzie Wojennym dotarł do wytycznych pruskiego generała Besselera, by pozbyć się więźniów specjalnych Piłsudskiego i Sosnkowskiego i postawić ich przed sądem. Wyrok wtedy mógł być tylko jeden – kara śmierci. Rapior doskonale ocenił sytuację, powiadomił Warszawę i rozpoczęto starania, by Piłsudskiego przenieść w głąb Rzeszy, bo tam nie wydawano już takich surowych wyroków.
No, wsiedli ostatecznie do pociągu z tabliczką na Berlin. Przez Berlin trafili do Szpandawy. Tam ich na pewien czas rozdzielono. Piłsudski trafił do twierdzy w Magdeburgu, natomiast Sosnkowski był jeszcze w więzieniu Wesel. Ostatecznie też trafił do Magdeburga. Przez parę miesięcy byli separowani. Po pewnym czasie dopiero pozwolono im na wspólne spędzanie czasu, na grę w karty czy spacery. Było to bardzo ważne, dlatego że Piłsudski no, bardzo odczuwał tą izolację, taką separację bardzo dokładną i ścisłą. I od tego czasu no, troszeczkę pozwoliło to odetchnąć również psychicznie.
Dziś na murze więziennym od ulicy 3 Maja w Gdańsku znajduje się tablica upamiętniająca tamte wydarzenia i pobyt Piłsudskiego i Sosnkowskiego w areszcie śledczym przy Kurkowej. Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizowała Ola Woźniak.